Gry i zabawy
dla dzieci.
Gry i zabawy
dla dzieci.
W sobotni poranek bardzo serdecznie witam najmłodszych słuchaczy Radia Zachód. Ja nazywam się Ela Wazowczyk-Leszko i za chwilę w audycji wystąpi kilka bardzo ciekawych postaci, osób, które opowiedzą nam o przyrodzie i o innych ciekawych historiach. Na początku wesoła, mam nadzieję, piosenka na dobre rozpoczęcie dnia, a potem już będzie coraz lepiej. Pani Mela Koteluk zaśpiewała nam piękną piosenkę o tym, dlaczego drzewa nie mówią, bo właśnie dzisiaj o drzewach będziemy rozmawiać zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią sprzed tygodnia. Z panią Martą Jermaczek-Sitak, edukatorką w Wolnej Szkole w Zielonej Górze, umówiliśmy się na taki temat. Było o bobrach, pamiętacie? A dzisiaj będzie o drzewach. No, zanim pani Marta opowie nam o drzewach, musiałam zapytać pewnych specjalistów, co na temat drzew sądzą.
Warto czy można ścinać drzewa?
Drzewa można ścinać, ale nie za często, dlatego że drzewa można ścinać, ale w takich miejscach, gdzie można je potem z powrotem posadzić.
Jak już się zetnie chociaż jeden krzaczek, to trzeba go posadzić od nowa.
I też tam mogą mieszkać zwierzęta.
Też wolno ścinać te drzewa, na których nie mieszka żadne zwierzątko, na przykład wiewiórka, bo tam, gdzie mieszka, to wtedy byśmy je zniszczyli. Czyli jej domek.
No właściwie do czego nam drzewa służą?
Drzewa wyglądają ładnie, ale jak są chore, to trzeba je ściąć, bo dalej nie będą rosły i posadzić nowe zdrowe.
Ale jak są chore, to też można je zaszczepić.
Drzewa służą, żeby rozpalić kominek, a jak trzeba się spytać, jak chce zetknąć drzewa leśniczego.
Drzewa też wytwarzają nam tlen i na przykład jak właśnie wychodzimy z domu i idziemy do lasu, to czujemy taki piękny zapach tlenu i taki naturalny tlen, a nie tak jak w domu, że trochę tlenu i trochę tych spalinek.
Cały jest po to, żeby wytwarzać powietrze, a brudne powietrze wlatuje to cała i później lopi się czyste powietrze i znowu wylatuje.
Jak się ścina gałąź taką dużą, to później trzeba ją posmarować, żeby ją nie bolało to.
Drzewa też służą nam, żeby pisać i rysować, bo gdyby nie było drzew, to by ludzie nie mogli pisać.
No bo to są kartki.
Drzewa nie tylko nam służą do oddawania powietrza, też nam służą do zabierania dwutlenka węgla i one z tego żyją.
Jeszcze drzewa dają nam cień w upalne dni.
Z drzewa są owoce, niektóre drzewa owocują i dają nam gruszki, jabłka, orzechy.
Czasami się ścina drzewa po to, żeby zrobić meble, krzesła drewniane, domy. Niedawno były takie tylko drewniane.
I jeszcze stolarz też robi wszystko z drewna, różne półki.
Trzeba też chronić środowisko, bo niektórzy ludzie nie cierpią na przykład lasu i ścinają młode drzewa. I nieważne, czy są młode, czy stare, ścinają obojętnie.
No i drzewa to też złe organizmy jak my.
Jeszcze nie wolno niszczyć przyrody.
Bo przecież drzewa, wiem, że żyją, ale nie mają krwi, nie mają mózgu, ale za to mają żywice.
I jeszcze ja mam piętrowe łóżko z drewna.
Nawet teraz buduje się domy tylko z drzewa. Ale nie w mieście, tylko teraz używają to bardziej plemienie Indian i górale.
No właśnie, tyle na temat drzew mają do powiedzenia dzieci. Jak usłyszeliśmy, dzieci spostrzegły wiele różnych pożytków, które płyną z drzew. O szczegóły za chwilę zapytamy panią Martę. Jest już z nami pani Marta Jermaczek-Sitak, edukatorka w Wolnej Szkole w Zielonej Górze. Witam bardzo serdecznie. Halo, halo.
Halo, halo, halo.
Witam serdecznie. Dzień dobry. Myślałam, że usłyszę od razu trele morele w wykonaniu ptaszków, ale dzisiaj jakoś tak spokojniej.
Jakoś dzisiaj mam wrażenie ciszej, ale też śpiewają. Też śpiewają. Wilgę słychać tutaj, tak są.
A proszę powiedzieć, czy kukułki kukają tylko wieczorem? Bo ja takie ostatnie obserwacje prowadzę i mam wrażenie, że słyszę ją, tę kukułkę, dopiero wieczorem.
Znaczy ptaki w ogóle wolą śpiewać, a więc kukać również. rano i wieczorem, kiedy jest większa wilgotność powietrza. I w ciągu dnia ptaki no mniej chętnie śpiewają. Też śpiewają, ale szczególnie rano i wieczorem najwięcej możemy usłyszeć.
O, jak pani się odezwała, to coś usłyszałam tam w tle, jakieś piękne trele. No, umówiłyśmy się dzisiaj, pani Marto, na to, że będziemy rozmawiać o drzewach. Przed chwilką otrzymałam piękne zdjęcie od pani. Czy pani jest właśnie w tym miejscu, gdzie w tym momencie?
Tak, właśnie jestem w tym miejscu.
W tym miejscu, czyli ja widzę na tym zdjęciu piękną drogę, wokół której są drzewa różnej wielkości, a także różne krzaczki.
Tak,
czy drzewa
jest.
Lubią z krzaczkami tak wespół w zespół po sąsiedzku?
Tak, jak najbardziej. W takim lesie naturalnym jest właśnie bardzo dużo drzew i krzaków, i młodych drzew, i starych drzew, i takich średnich drzew. Taki las naturalny to jest właśnie las wielowiekowy, gdzie i stare, i młode drzewa, i krzaki, i krzewy właściwie rosną razem, i też niektóre leżą tam drzewa martwe, poprzewracane. To wszystko jest tak, jak powinno być.
No i widzę właśnie tu na tym zdjęciu, to jest polna droga, taka tylko na dwa rowery, żeby się zmieściły. Jest trawka, coś już się powaliło i nie wiem, oczywiście ze zdjęcia nie potrafię rozpoznać, co to jest za drzewo, które dokonało żywota. Mam nadzieję, że ono tak już po prostu samodzielnie, nie, że człowiek przyszedł i je poderżnął.
Tak, tutaj leży taka starotopola. Ja przed chwilą sobie na niej przysiadłam i siedziałam i jak przyjrzałam się temu leżącemu drzewu, tej leżącej topoli, to zobaczyłam, że mówimy, że to jest martwe drzewo, tak, które dokonało żywota, ale tak naprawdę dopiero takie drzewo martwe drzewo żyje. Jest takie hasło, że martwe drzewo żyje i nawet jeżeli drzewo jest bardzo stare i już zaczyna próchnieć i są w nim dziuple, tak, i dobierają się do niego jakieś owady, grzyby i ono jeszcze przez jakiś czas stoi, żyje, potem w końcu obumiera i się przewraca, to ono wtedy właśnie jest miejscem najbogatszego życia. Tam wtedy się w nim najwięcej dzieje.
Pani Marto, to na potrzeby dzisiejszego spotkania musiała pani dalej wyjść z domu? Czy to jest ten taki las, który wychodzi pani z domu
taki,
i już?
Tak, to jest taki lasek za moim domem. To znaczy, jak ja dzisiaj wyszłam z domu i przed moim domem też są drzewa, jest wierzba, jałowiec, czeremcha taka drzewiasta i czereśnia, tak? I potem przeszłam przez taki mały lasek, który mam za domem. Spotkałam w nim zresztą sarenki. One tutaj w nim tak na stałe mieszkają. Jest tutaj też jeden dzik, którego nie spotkałam. Może dobrze. I wyszłam właśnie, szłam przez ten las i tam są przepiękne, stare dęby, do których się bardzo często przytulam i są też buki o gładkiej korze i robinie. I wyszłam właśnie na tą drogę, tutaj są takie bagienka i tutaj właśnie rosną topole, przeogromne, strzeliste, wspaniałe topole. No jedna z nich właśnie tutaj się przewróciła, ale większość jeszcze stoi. A po drugiej stronie praktycznie w wodzie i w bagnie stoją olsze. Olsze czarne, już takie piękne, zielone. Więc drzew, a w tle, tam trochę dalej, jak pójdę tą drogą, to dojdę do brzózek. Tam rosną brzuski i sosenki.
Z tego, co słyszę, rozumiem, że drzewa lubią rosnąć w różnych miejscach. I tak, na suchym, tak, i na mokrym, i na średnim, i na różnej glebie.
Tak, jak najbardziej. Różne drzewa rosną w różnych miejscach. Na przykład właśnie te olsze, które wspomniałam, to są typowe drzewa bagienne. One mogą rosnąć nawet w wodzie, tak? Olsza czarna. Niewiele jest takich drzew. Jeszcze wierzby, z takich niektóre, które w Polsce są. Topole też lubią wilgoć, ale na przykład brzozy i sosny, chociaż one sobie poradzą też na mokrym, zwłaszcza jeżeli to jest siedlisko kwaśne, jeżeli gleba jest kwaśna, to one mogą rosnąć na mokrym, ale też mogą rosnąć na bardzo suchym. Na takich tutaj w okolicy Zielonej Góry jest bardzo wiele takich suchych wzgórz piaszczystych. To na nich właśnie rośnie przede wszystkim sosna.
Mam cały czas przed sobą to zdjęcie. Będę je analizować i to posłuży nam do omawiania tej struktury leśnej. Widzę drzewo, takie dosyć już chyba leciwe, a obok tego drzewa takie cienkie wzdłuż się jakby po sąsiedzku, po przyjacielsku przytuliło. Nawet trzy takie.
No tak.
To jak to tak jest, że te drzewa tak, jeden, jedno przy drugim, tak bliziutko,
no
nikt je nie zasadził tam.
Bo w miejscach takich, gdzie drzewa rosną naturalnie, a ja tutaj mam szczęście tuż za domem mieć takie miejsca, gdzie drzew nikt nie sadził w równych rzędach, tylko właśnie większość z nich naturalnie tutaj wyrasta. Drzewa rosną młode razem ze starymi, wiele różnych gatunków tak miesza się ze sobą. Nie mamy lasu tylko sosnowego w naturze, albo tylko, na przykład tylko brozowego, tylko dębowego, tylko często te gatunki zazwyczaj są ze sobą pomieszane. Bywają lasy, gdzie w jednym miejscu dominują jakieś drzewa, ale nigdy nie jest to jeden gatunek. No i też jest tak, że na przykład jeżeli w lesie, na przykład tak jest w Puszczy Białowieskiej, człowiek nie musi sadzić drzew, ponieważ drzewami opiekują się starsze drzewa, a nawet funkcja tych martwych drzew, tych przewróconych, tych leżących, gnijących jest między innymi taka, że to właśnie na nich albo tuż obok nich wyrastają malutkie drzewka, tam gdzie gleba jest żyzna. Tam, gdzie gałęzie tego poprzywracanego drzewa chronią malutkie siewki przed na przykład zjadaniem przez sarny czy jakieś inne stwory. I takie drzewa martwe leżące, na których wyrastają młode drzewka, nazywają się kłody piastunki.
Takie opiekunki, powiedziałabym, tak?
Takie kłody piastunki, opiekunki, tak. Tak, bo właśnie na nich wyrastają młode drzewka. Na starych, martwych, przewróconych już drzewach wydawałoby nam się, że takie drzewo już nie żyje, przewrócone, koniec, niepotrzebne. A właśnie w naturalnym lesie te martwe drzewa są co najmniej tak samo ważne jak żywe. Tam właśnie jest ta różnorodność biologiczna, tak, czyli to całe mnóstwo gatunków różnych zwierząt, drobnych, roślin, grzybów, to właśnie jest związane z tymi martwymi, przewracającymi się drzewami. I właśnie na nich wyrastają również młode drzewka.
Widzę również tutaj taką różną wysokość tych drzew i na przykład jest drzewo, które od razu się zazieleniło tak na wysokości, nie wiem, powiedzmy tam 1,80 m czy 2 m, a są takie, które dopiero wysoko, wysoko mają konary takie zazielenione już.
Bo te drzewa, które mają wysokie pnie, to one mogą te gałęzie swoje wynosić wysoko i tam czerpać, tam sięgać po słońce, prawda? A te drzewa, które są niższe...
Widzę tu też piesek. Na zdjęciu pieska, to chyba on
tak,
szczeka.
To jest mój piesek, który szczeka na kogoś, kto tutaj przyszedł pobiegać o poranku. Dlatego ja zmieniłam kierunek. No mam nadzieję, że on nas tutaj nie będzie zakłócał. Ja go nie chciałam brać ze sobą, ale on się wyrwał przez dziurę w płocie i pobiegł za mną.
No też potrzebuje spaceru w końcu, stworzenie żywe,
Miałam nadzieję, cicho bądź. Tutaj ktoś po prostu wybrał się pobiegać.
Swojego terenu pilnuje psia rzecz, że się tak wyrażę. A biegacz za chwilę odbiegnie i nic nam nie będzie przeszkadzał. Tak. Czyli po prostu taką już swoją, powiedziałabym, mądrością drzewną, patrzy na świat i więcej widzi takie drzewo, tak?
No tak, no bo ono jest wyższe, może wyżej sięgać. Gałęzie ma wyżej, a te drzewa, które są niżej, no to one jeszcze muszą się przebijać przez te korony, ale no zwykle jakiś konar odpadnie, tu jakieś drzewo się przewróci i wtedy te młodsze, mniejsze dostają swoją szansę i wtedy one wyrastają w górę.
My tu sobie tak gadu, ale mam nadzieję, że pani Marta przygotowała jakąś zagadkę dla naszych słuchaczy o drzewach. Zanim zagadka, to jeszcze sobie porozmawiamy, bo widzę tutaj, tak rozszerzam to zdjęcie i widzę tutaj bardzo dużo pokrzyw. To są pokrzywy, czy ja dobrze widzę, czy jakieś inne leśne zioła?
Oczywiście, że są tam pokrzywy, jak najbardziej.
Piesek tak nie za bardzo w te pokrzywy, ale wygląda na to, że drzewa lubią towarzystwo pokrzyw.
Jak najbardziej.
A z jakiego powodu?
To znaczy, też zależy, jakie drzewa.
Jakie drzewa tutaj są, to ja nie wiem, bo nie potrafię tak... Niestety,
tak,
wszystkich gatunków
to pole,
rozpoznać.
I olsze, czyli różne takie drzewa, które lubią miejsca żyzne.
Czyli pokrzywa też takie... lubi żyzne, tak?
Tak, pokrzywa jak najbardziej. Pokrzywa jest wskaźnikiem azotu.
O, proszę, to ile
tak,
mamy wiedzy.
Wskaźnikiem tego, że w glebie jest dużo azotu i właśnie to jest wskaźnik żyzności drzewa.
Tak powiedziałam o tym, że nie potrafię wszystkich drzew rozpoznać w sensie nazwy i podejrzewam, że wielu z nas tego nie potrafi. Kto się tam bardzo dobrze temu nie przygląda i nie interesuje. Podstawowe jakieś gatunki pewnie znamy, ale nie wszystkie i chyba to nie sposób, żeby taki każdy człowiek się nauczył. Jak pani myśli, pani Marta?
Tych drzew w Polsce tak naprawdę nie ma wcale aż tak wiele. Ja nie podam w tym momencie liczby, ile w Polsce jest wszystkich gatunków drzew. Natomiast no myślę, że samych wierzb w sumie jest kilkadziesiąt. Ale nie trzeba być od razu specjalistą od wierzb. Jak najbardziej jest to możliwe, żeby nauczyć się wszystkich gatunków drzew. Roślin wszystkich w Polsce jest 3500 gatunków roślin, a drzew tak naprawdę z tego tylko kilkadziesiąt. Także
jest to
wcale takie skomplikowane i ja myślę, że wiele osób, które słuchają nas teraz przed radioodbiornikami, potrafi wskazać drzew całkiem dużo. Może jakieś tam takie rzadsze drzewa byłoby trudniej rozpoznać, ale no przecież te takie podstawowe, które widzimy pod domem, to z czystej ciekawości warto sprawdzić, co to jest.
No tak, mamy brzozę, mamy topole, mamy jakieś takie iglaste różne drzewa wokół, znaczy niedaleko domostw ludzkich, prawda? Bo sosny lubią pod miastem sobie wyrosnąć. Albo właściwie miasto pod sosnami chyba, to bardziej człowiek eksploruje.
Takie jest miasto pod sosnami, ale też różne inne drzewa i warto się, słuchajcie, z tymi drzewami zaprzyjaźniać, bo tak naprawdę robi to więcej osób niż przypuszczamy, bo też nie wszyscy się do tego przyznają, bo to takie trochę dziwne, jak to przytulać się do drzew, ale naprawdę warto, szczególnie teraz w czasie koronawirusa, kiedy mamy mniej kontaktu z ludźmi i kiedy nie zawsze mamy się do kogo przytulić, albo mamy, ale mniej jest tych osób, to spróbować pójść do jakiegoś parku, do jakiegoś lasu, no i właśnie spróbować zaprzyjaźnić się z drzewami. Może usiąść pod jakimś drzewem, takim, które tak nam się wydaje, że może nas zaprasza, przytulić się do kory, zobaczyć, czy mrówki nie chodzą, bo czasami może się takie spotkanie zakończyć gwałtownie.
Naszą ucieczką.
Tak, naszą ucieczką na przykład.
Bo mrówki się specjalnie pewnie nie przejmą nami.
No nie. No one się właśnie przejmą i będą nas próbowały, jeżeli usiądziemy na
prawisku, w tym sensie, to wiadomo,
tak, przegonić. I właśnie spróbować się z tym drzewem przytulić, zamknąć oczy, pooddychać i może to drzewo coś nam powie.
No właśnie.
A może my będziemy mogli drzewu coś poopowiadać, co nas trapi.
Słuchaliśmy takiej pięknej piosenki, ona była troszeczkę taka o uczuciach, ale tytuł tej piosenki brzmiał: Dlaczego drzewa nie mówią? A jakby miały coś do jakby mogły mówić, to jak pani myśli, pani Marto, co one by powiedziały, te drzewa, ludziom?
No ja myślę, że drzewa mówią, choć nie do końca naszym ludzkim językiem, tam w tym materiale, którego słuchaliśmy.
Że nie mają mózgu, tak?
Nie mają krwi, nie mają mózgu, to tak? Mają żywice. I drzewa też są żywymi istotami, tak jak... No my tak trochę mamy czasami takie myślenie, że żywe to zwierzęta, no ludzie oczywiście, a rośliny to tak traktujemy bardziej trochę jak przedmioty. A to przecież są też żywe istoty, drzewa to też są żywe istoty. I one mówią do nas, one jak najbardziej do nas mówią, tylko trzeba umieć słuchać. Trzeba trochę zatrzymać się i trochę samemu być cicho i trochę własne myśli w kółko nam gadające w głowie wyciszyć i posłuchać, i drzewa mówią do nas. Bardzo wiele mogą nam powiedzieć, każde drzewo co innego.
Pani Marta, słuchając wypowiedzi dzieci na temat drzew, na co zwróciła pani szczególną uwagę? Co panią tak uderzyło w tych wypowiedziach? Bo tam było wiele takich akcentów.
Było wiele tam różnych mądrych spostrzeżeń, właśnie między innymi o tej żywicy bardzo mi się spodobało. Dzieci mówiły, że kiedy się wytnie stare drzewo albo chore, to trzeba posadzić młode. I było trochę takich wypowiedzi.
Tak, tak.
I jak najbardziej to jest ważne, żeby jeżeli już się drzewo wytnie koniecznie, to żeby młode posadzić, albo nawet jeżeli nie posadzić, to może znaleźć gdzieś obok jakieś drzewko, które samo rośnie. I to drzewko ochronić w jakiś sposób, to wtedy jest większa szansa, zwłaszcza teraz w czasie suszy, że to się uda. Natomiast ja tak wcale nie myślę, że drzewa stare trzeba wycinać. Właśnie moim zdaniem drzewa stare trzeba chronić, tak? Bo takie drzewo stare ma tak bardzo wiele gałęzi, tak bardzo wiele liści i zanim drzewko młode będzie będzie tak duże i będzie produkowało tyle tlenu i będzie miejscem życia dla tylu zwierząt, to upłynie kilkadziesiąt lat. Tak? Na przykład 100 lat może nawet. Takie drzewa stare są bezcenne i my czasami je, myślę, zbyt bezmyślnie nie wycinamy, a bo tam gałąź spadnie na samochód, bo coś tam. Bo ptaki robią kupę, te, które siedzą na tym drzewie. Te powody wycinania starych drzew czasami są takie błahe. No oczywiście są czasami takie sytuacje, kiedy jest to niezbędne, ale myślę, że my to... co chwilę dochodzą do mnie takie... informacje, że gdzieś tam ma być poszerzana droga i wycinana aleja. Albo gdzieś drzewo rośnie koło domu, albo jest planowana budowa domu i już wycinane są stare drzewa bezcenne, które są właściwie w tym momencie cenniejsze od złota. Takie stare drzewa. Teraz jest susza i nie wiadomo, czy te drzeweczka, które sadzimy, będą mogły w ogóle urosnąć. Bardzo wiele z nich usycha, ginie. Zwłaszcza jeżeli nie są pod opieką starszych drzew, tak? Bo inaczej to wygląda w lesie naturalnym, gdzie drzewa rosną pod opieką starszych drzew, które też trzymają wilgoć w glebie dla nich. Także nie wycinajmy starych drzew. Jeżeli drzewo właśnie jest jakieś już próchniejące, tak, zaczyna mieć jakieś tam dziuple, to ono wtedy tak naprawdę zaczyna mieć największą wartość dla przyrody. Więc stare drzewa trzeba szczególnie chronić.
Pani Marto, no ale skądś musimy mieć papier na zeszyt. Musimy ołówek mieć drewniany.
No jak najbardziej. Tak?
Prosimy wytłumaczyć, żebyśmy zrozumieli i dzieci, i dorośli, dlaczego jednak trzeba czasami wyciąć jakieś drzewa i czy to są jakieś specjalne drzewa. Czy one się nazywają drzewa na zeszyt? Albo na drzewa zeszyt, na mebel?
Tak naprawdę, zeszyt tak naprawdę nie potrzebujemy w ogóle wycinać ani jednego drzewa, żeby mieć zeszyt, dlatego że w tym momencie marnuje się mnóstwo papieru, wyrzuca się go zamiast wyrzucać do papieru, tak, do worka na papier, zamiast segregować papier, to się po prostu go wyrzuca, tam do kosza wyrzuca albo w ogóle gdzieś tam. My marnujemy mnóstwo papieru, a tak naprawdę właściwie cały papier, jakiego potrzebujemy, można by robić przecież z makulatury, z recyklingu, tak? Do robienia papieru nadają się też różne inne włókna, niekoniecznie to muszą być drzewa, to mogą być konopie. Z różnych rzeczy papier można robić. Niekoniecznie trzeba do tego wycinać stare drzewa, więc po prostu nie marnujmy papieru, to wtedy tych drzew nie będzie trzeba wycinać albo wycinać ich mniej.
Czyli jakieś drzewa są niestety już przeznaczone na to, że poświęcą się dla ludzkości, ale żeby ich nie było więcej, tych drzew poświęconych dla ludzkości, to ludzkość powinna się też tak jakoś zatroszczyć.
Oczywiście, w lasach lasy po to są też sadzone i uprawiane jakby przez leśników, tak, żeby te drzewa można było wyciąć, czy to do celów budowlanych, czy to właśnie do produkcji tychże ołówków i papieru, ale moje zdanie jest takie, że w tym momencie wykorzystanie drewna do różnych celów, również do opałowych na przykład, powinniśmy ograniczyć do absolutnego minimum. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie to drewno jest nam niezbędne i lepsze jest drewno niż na przykład plastik. Nie? To jest oczywiste.
No tak.
Natomiast wycinamy za dużo i po prostu trzeba ten papier, ten materiał oszczędzać, drewno oszczędzać i robić wszystko, żeby tych drzew trzeba było wycinać jak najmniej.
Pani Marto, czy ma pani tę zagadkę?
Mam zagadkę, oczywiście.
To bardzo poprosimy o zagadkę.
Mam zagadkę taką, jakich drzew, chodzi mi o gatunek, jest najwięcej w Polsce?
Jakich drzew? Gatunkowo
mam
jest...
nadzieję, że nie za trudne. To zrobię, żeby było łatwiejsze. Podpowiedź, że jednocześnie są to też takie drzewa, których jest najwięcej i w województwie lubuskim, i tu w okolicach Zielonej Góry.
No, to pytamy
jakie
teraz...
Jakie drzewo najłatwiej spotkać?
Tak, jakie drzewo najłatwiej spotkać? Ja podam numer telefonu 801-327-462. Posłuchamy pięknej piosenki i za chwilę się przekonamy, czy ktoś wie. Jest już z nami Alicja. Halo, halo.
Dzień dobry.
Witamy ciebie bardzo serdecznie. Alicjo, czy jakieś drzewka... Bo pani Marta oczywiście słucha i będzie ekspertem swojej wypowiedzi. Ale opowiedz nam, czy widzisz jakieś drzewka, jak wychodzisz z domu, czy przez okno ze swojego domu widzisz jakieś drzewka?
Lipę.
A jakie drzewa? Potrafisz je nazwać?
Lipa.
Lipa jest. No to czym się charakteryzuje lipa?
Piękne drzewo, ma liście jak serduszka.
Tak. Alicjo, proszę powiedz, o jakie drzewa pani Marta pytała? Jakich jest najwięcej w Polsce?
Sosna.
Pani Marto, czy to jest sosna?
Zgadza się, to jest sosna.
A czy tak. Ala potrafi nam opisać, jak wygląda sosna? Czy widziała kiedyś sosnę? Do jakiego gatunku drzew należy sosna?
Iglaste.
Iglaste, sosna, sosna, tak. Bo chciałam zapytać, czy ma liście w serduszka. Ale nie. Alicjo, a jak myślisz? To jest takie pytanie pozakonkursowe. Ja sobie tak dodałam. Jak myślisz, dlaczego najwięcej tych sosen jest? Jeżeli nie będziemy znały odpowiedzi na to pytanie, to pewnie pani Marta nam podpowie.
Nie wiem.
No szczerze mówiąc, to ja też dokładnie nie, więc poprosimy panią Martę. Alicji bardzo dziękujemy za dobrą odpowiedź. Oczywiście zawsze mamy jakieś miłe upominki dla dzieci, które do nas dzwonią. Pozdrawiamy Alicję bardzo serdecznie i życzymy udanej soboty. A pani Marta nam opowie, dlaczego tych sosen jest najwięcej.
Tak, no sosen kiedyś w Polsce wcale nie było najwięcej. Kiedyś w Polsce dominowały lasy liściaste, mieszane. Były dęby, buki, graby, tak, takie drzewa dominowały w Polsce. A sosny, większość tych sosen, które mamy w tym momencie w lasach w Polsce, to są sosny posadzone.
I dlatego jest ich więcej, tak?
Dlatego jest ich najwięcej. One są właśnie sadzone, dlatego że szybko rosną, dają dobrej jakości, fajne drewno, więc są po prostu wygodne jako uprawa drzew.
Rozumiem.
Natomiast no, też jest tak, że te gleby, te miejsca, na których rosły te naturalne lasy, liściaste, mieszane, o dzięcioł przeleciał mi po prostu pod nosem prawie. To w tym momencie w większości tych miejsc, gdzie te lasy były, to są pola uprawne, bo one rosną na żyznych glebach. Natomiast sosna może rosnąć na glebie piaszczystej i te miejsca piaszczyste, które i tak się nie nadawały na pola, a nadają się do podsosny, tak, to one zostały i tutaj mamy głównie lasy. Sosna jest bardzo ciekawym drzewem, bo ona w naturze prawie nigdy nie rośnie tak, jak my znamy te takie nasze lasy sosnowe, gdzie jest właściwie tylko sosna, a czasami trochę brzozy. A ona w naturze nie rośnie nigdy jako właśnie taki las jednogatunkowy, tylko zawsze w domieszce z innymi drzewami. I co o sośnie można powiedzieć, no z jednej strony ciekawego, a z drugiej strony to jest takie no troszkę ostrzeżenie, bo sosna jest drzewem bardzo łatwopalnym.
No to musimy tak, uważać, bo, jak jesteśmy
tak,
w lesie
sosnowym. Tak, taki las liściasty, wielogatunkowy, to on się bardzo trudno pali, bo tutaj jest wilgoć, a sosna ma i przecież szyszki pod nią leżą i suche gałęzie pod nią leżą, gałązki i igły. I ta sosna jest też pełna żywicy, także sosna jest drzewem bardzo, bardzo łatwopalnym, więc jeżeli wchodzimy czy wjeżdżamy do takiego lasu, wjeżdżamy, broń Boże, nie. Właśnie o tym mówię.
Chyba, że na rowerkach. Można?
Na rowerkach jak najbardziej, to bardzo, bardzo uważajmy. W ogóle absolutnie żadnego ognia, tak? Palący, żadnego papieroska, absolutnie. Nie, w lesie sosnowym zakaz używania ognia, ale też zwróćmy uwagę na przykład na leżące butelki, które mogą przez to, że skupiają światło słońca, jeszcze bardziej nagrzewać ściółkę. I po prostu doprowadzić do zapłonu. Tak samo wjazd samochodem do lasu, a wjadę sobie tutaj kawałek, podjadę w ten lasek, żeby tak nie stać przy drodze. No nie, nie? Nasz po prostu podwozie samochodu, tłumik jest rozgrzany do takiej temperatury, że nawet jeżeli nie wypadnie stamtąd żadna iskra, to las od tego się może zapalić.
Więc będziemy.
Lasy sosnowe są bardzo łatwopalne i musimy tutaj zachować najwyższą ostrożność.
Będziemy bardzo, bardzo ostrożni. Dziękujemy pani Marto za opowieść o lesie i o drzewach. Na przyszły tydzień na co się umawiamy?
No, mogę zaproponować?
Tak, oczywiście.
No, jeśli tak, to proponuję pszczoły.
To będzie o pszczołach. Przygotujcie się na pszczoły. Pani Marta Jermaczek-Sitak, edukatorka z Wolnej Szkoły w Zielonej Górze, była dzisiaj z nami i pięknie opowiadała o drzewach. Bardzo dziękuję pani Marto. Do usłyszenia.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. A my teraz posłuchamy pięknego słuchowiska przygotowanego przez przedszkolaki pod tytułem Na ratunek ziemi.
Na ratunek naszej ziemi, na ratunek naszej ziemi, na ratunek naszej ziemi.
Jestem Ziemia, planeta, na której żyjecie. Wokół siebie się obracam.
Lecz to nie jest przecież, Ziemio, bardzo ciężka praca.
Muszę także się obracać dookoła Słońca. W ciągu doby odbić drogę od początku aż do końca.
Czy nie lubisz za to Słońca? Powiedz nam to szczerze.
Lubię, bo jest mi potrzebne.
Teraz już ci wierzę.
Bardzo mi potrzeba promieni złocistych.
Czego jeszcze potrzebujesz?
Powietrza, wód czystych, powietrza świeżego, dużo czystej wody. Wtedy zawsze będę czysta i pełna urody.
Lecz powiedz dokładniej, po co ci słońce, powietrze i woda?
Odpowiedzieć na to krótko naprawdę się nie da. Wyszło słońce spoza chmury, więc mam pomysł, dzieci. Ono samo niech wam powie, czemu na mnie świeci.
Powiem, bo być tutaj z wami jest mi bardzo miło. Lecz pomyślcie trochę sami, co by było, gdyby mnie nie było.
Byłoby nam bardzo zimno.
I ciemno straszliwie. Więc oświetlam ziemię jasną i grzeje troskliwie.
Ono grzeje na mnie glebę, zboża, drzewa, grzyby, kwiaty.
Dzięki mnie zwierzęta żyją. Słoń, wąż, pies i bałk skrzydlaty.
Powiedz jeszcze, nasza Ziemio, jeśli czasu ci nie szkoda, po co wszystkim na tym globie potrzebna jest woda?
Na to sama wam odpowiem, gdyż przed wami stoję. Słońce Ziemię wam ogrzeje, a ja ją napoję.
Co to znaczy? Powiedz, woda, na czym to polega?
Piję wodę, to co żyje, taka jest potrzeba.
A fabryką, wiem od taty, wody trzeba wiele. Elektrownią, młyną, statką i powszednie i w niedzielę.
Na ratunek naszej ziemi, na ratunek naszej ziemi, na ratunek naszej ziemi, na ratunek naszej ziemi.
Więc widzicie, drogie dzieci, gdy dla ziemi słońce świeci, wody zbraknąć się nie może. Okręt płynie, rośnie zboże.
Bez powietrza ziemia także obejść się nie może.
Czy potrzebne jest koniecznie na ziemi powietrze?
Ziemia żyje, bo ja jestem, rozumiecie wreszcie?
Teraz wiecie, że o wodę i powietrze trzeba bardzo dbać.
Nie zatruwać, nie zaśmiecać.
Słowo mamy dać.
Nie będziemy truć powietrza.
Nie będziemy brudzić wody.
Mądrze chcemy korzystać ze słońca.
Będziesz nasza ziemia piękna, urodzajna i pachnąca.
Gdy będziecie dbać o ziemię, słońce, wodę i powietrze, wtedy życie dla nas wszystkich będzie znacznie lepsze.
Zawsze będą urodzaje,
a wszystki dostatek.
Zdrowe będą rosnąć dzieci ku radości swoich matek.
Pojawi się ktoś taki, co od nazwy chciałby zmienić,
to my wszyscy pospieszymy
na ratunek naszej ziemi.
To my wszyscy pospieszymy na ratunek naszej ziemi.
O planecie Ziemi opowiadały dzieci z przedszkola numer 11 w Zielonej Górze.
W przygotowaniach pomagały nam pani Bogusia Momot i pani Basia Kubiak.
Na dzieci zawsze można liczyć, na dzieciach można zawsze polegać, podobnie jak na młodzieży, bo znana jest od dawien dawna taka historia, że kiedy się dzieje coś, gdzie trzeba pomóc, to ruszają dzieci i młodzież. Między innymi młodzi ludzie, którzy tworzą firmę Sew Socks i produkują piękne, kolorowe skarpetki. Basia Chrześcijańska, która jest już z drugiej strony. Halo, halo, witaj Basiu. Była gościem w naszej audycji, opowiadała o przedsiębiorczości. Z przedsiębiorczości też można zrobić coś pożytecznego, nie tylko zarabiać pieniądze, prawda Basiu? Opowiedz nam, co wymyśliliście.
Naturalnie, pani redaktor. Generalnie to większość z nas może nas kojarzyć jako licealistów, którzy produkują niebanalne skarpetki. No i w obliczu tej pandemii, tej trudnej sytuacji, w której wszyscy doświadczamy, postanowiliśmy działać, postanowiliśmy nie zamykać się i zrobić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności.
I co to
będzie? Od tego tygodnia każde 20% z każdego zakupu na naszej stronie online sewsocks.pl jest przeznaczane na zakup wyposażenia sanitarnego dla domu społecznego, Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Są to głównie maseczki, których i rękawiczki, których zużywają ponad 100 dziennie i po prostu nie mają pieniędzy na zakup ich z własnych pieniędzy, gdyż wiadomo, muszą się zaopiekować podopiecznymi i w taki sposób chcemy ich wesprzeć. My zakupimy sprzęt, my im dostarczymy w bezpieczny sposób, także zachęcamy do wsparcia naszej akcji.
Czyli jesteście, Basiu, biznesem wrażliwym społecznie? Mogłabym tak powiedzieć.
Można tak powiedzieć.
No tak, czyli co mamy zrobić? Wejść na waszą stronę, kupić skarpetki i aż 20% tej sumy przeznaczycie tak na to, co opowiadałaś.
No świetnie. Każdego koszyka do odwołania.
Do odwołania aż, no świetnie. No tak. Mamy nadzieję, że ta pandemia szybko minie, a wy i tak wymyślicie coś takiego, żeby się podzielić waszą pracą i waszą radością tworzenia, prawda? Znając was. No dobrze, to jeszcze mamy 15 sekund na to, żeby powiedzieć, jak przygotowania do matury.
Powoli do przodu, myślę, że w dobrym kierunku.
To trzymamy ogromne, wielkie, mocne kciuki za was. Sewsocks.pl i pomagamy Domowi Pomocy Społecznej w ten sposób. Dziękuję ci, Basiu, za tę sympatyczną rozmowę. A na zakończenie będzie piękna piosenka w wykonaniu zespołu Meteoroids, który, uwaga, uwaga, zdobył pierwsze miejsce w liście przebojów, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. A ja spotkam się z wami za tydzień o tej samej porze. Andrzej Gruszka dzisiaj współpracował ze mną. Bardzo za to dziękuję. Do usłyszenia.